Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Za radiową konsoletą czuwa Piotr Król. W Radiu Lublin czas na Studio Wschodnie. A dziś porozmawiamy o Białorusi i o Litwie. Jest z nami zdalnie Dominik Wilczewski, dziennikarz, publicysta, znawca krajów, tych, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, ekspert z zakresu stosunków polsko-białoruskich, polsko-litewskich, redaktor Przeglądu Bałtyckiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od Białorusi i właściwie od białoruskiej opozycji, która została wyróżniona tegoroczną nagrodą Parlamentu Europejskiego imienia Sacharowa. To jest nagroda dla demokratycznej opozycji na Białorusi, reprezentowanej przez Radę Koordynacyjną. Chcę pogratulować przedstawicielom białoruskiej opozycji ich odwagi, ich odporności, ich determinacji. Oni codziennie ucieleśniają obronę wolności myśli i słowa, dlatego otrzymują nagrodę Sacharowa. Pokazują, jak silni są w obliczu potężnego adwersarza, mówi podczas sesji plenarnej przewodniczący Parlamentu Europejskiego. No właśnie, to jest nagroda, która rzeczywiście doda sił, odwagi i determinacji białoruskiej opozycji, która, no przypomnijmy, co najmniej od 9 sierpnia aktywnie protestuje przeciwko nieuznawanym przez nich wynikom wyborów na Białorusi.
Wydaje mi się, że tę nagrodę można rozpatrywać w takim kontekście, że przede wszystkim białoruskiej opozycji zależy na, brzydko powiedziawszy, rozgłosie. To jest złe słowo może, ale zależy im na tym, żeby z tymi informacjami o tym, co się na Białorusi dzieje, docierać do jak najszerszego grona odbiorców, żeby po prostu Białoruś nie spadała z agendy spraw.
Co zresztą chyba koresponduje ze słowami szefa gabinetu prezydenta Dudy, Krzysztofa Szczerskiego, który także brał udział w ostatnim spotkaniu z Cichanouską, które odbyło się w tym tygodniu, który mówi, że bez międzynarodowej presji sytuacja na Białorusi będzie się pogarszać.
Tak, no to też mi się tak wydaje, że tutaj bardzo ważne jest międzynarodowe zainteresowanie. No bo wiemy, że no, siłą rzeczy dzieje się teraz mnóstwo innych spraw, które mogą odciągać uwagę od Białorusi. Mamy epidemię, mamy wybory w Stanach Zjednoczonych, które oczywiście przyciągają uwagę i gdzieś ta Białoruś zaczyna schodzić na dalszy plan. A takie wydarzenie jak przyznanie Nagrody Sacharowa białoruskiej opozycji znowu zwraca uwagę społeczności międzynarodowej na to, co się na Białorusi dzieje. No i przede wszystkim zwraca uwagę na to, że tam nadal trwają protesty, tam nadal trwają represje. No i w zasadzie obie strony, władza i opozycja, czy władza i społeczeństwo tak naprawdę powinniśmy mówić, znalazły się w swego rodzaju klinczu w takiej sytuacji trochę bez wyjścia, bez dużego pola manewru.
I do tego jeszcze należałoby dołożyć to swoiste ultimatum, jakie dla reżimu Aleksandra Łukaszenki zapowiedziała, czy ustanowiła Swiatłana Cichanouska, która zapowiedziała ogólnonarodowy strajk, podała termin, to jest właśnie niedziela, dziś do końca dnia, jeśli prezydent nie spełni żądań, chodzi o trzy rzeczy, czyli dymisja Łukaszenki, zaprzestanie przemocy i uwolnienie więźniów politycznych, No to właśnie ma ten strajk nastąpić. Czego się należy spodziewać? No właśnie, bo raczej prezydent Łukaszenka niespecjalnie chyba się przejmuje tym, co mówi Cichanouska.
Myślę, że to ultimatum ma w pierwszej kolejności znaczenie przede wszystkim symboliczne. Jest to taki sygnał dla tych, którzy uczestniczą w protestach, dla tych, którzy no, dla tych mas społecznych białoruskich, Białorusinów, Białorusinek, którzy wychodzą na ulicę co tydzień w tych masowych demonstracjach niedzielnych, wychodzą także niemal każdego dnia, bo to są też serie różnego rodzaju protestów różnych poszczególnych grup społecznych. Mamy demonstracje emerytów, mamy demonstracje studentów, mamy demonstracje kobiet. I ci wszyscy ludzie uczestniczący w tych demonstracjach, no, prawdopodobnie większość z nich ma jednak oczekiwanie, no, że coś się wydarzy, że to prędzej czy później doprowadzi do jakiegoś przełomu. Oczekiwaliby oni jakiegoś takiego bardziej namacalnego terminu, czy jakiegoś efektu, do którego by te demonstracje doprowadziły, więc to wystawienie tego ultimatum Łukaszence to jest próba odpowiedzi na to, moim zdaniem, tak mi się wydaje, jest to próba odpowiedzi na to społeczne oczekiwanie, jaki przyniesie efekt, to już tutaj można mieć wątpliwości, właśnie biorąc pod uwagę to, że Łukaszenka do tej pory nie ustępował i nic nie wskazuje na to, że miał zmienić swoje postępowanie.
No wręcz nawet on idzie dalej, mówi, że każdego, kto protestuje dzisiaj, służby wyłapią po prostu.
No właśnie, no to jest taki typowy sposób działania władz. Znaczy on ten sposób nawet został, eskaluje, można tak to powiedzieć, bo zawsze władza odpowiadała represjami na protesty. No teraz te protesty odbywają się na masową skalę, więc i represje też odbywają się na masową skalę. Ja mam jedną wątpliwość dotyczącą tego ultimatum, bo tam mamy zapowiedź organizacji strajku generalnego. I tutaj pojawia się pytanie, na ile rzeczywiście pracownicy tych wielkich zakładów, bo to przede wszystkim o nich chodzi, o to rzeczywiście byłaby taka realna siła, na ile oni są przygotowani do takiego strajku, bo wiemy o tym, że tam w tych zakładach również trwały represje i presja na tych, którzy chcieliby do takich protestów dołączyć. Pracownicy, członkowie tych komitetów strajkowych byli poddawani represjom, a pracownicy, którzy chcieli do strajków dołączać, byli zastraszani, czy na różne inne sposoby byli odciągani od protestu.
No i właśnie to jest jedno z tych pytań, przed którymi stoi cała Białoruś. No jeszcze do tego dochodzi to wezwanie skierowane do struktur siłowych Cichanouskiej, by te przeszły na stronę narodu. No ale póki resorty siłowe, póki wojsko stoi za Łukaszenką, to wydaje się, że jest on w miarę bezpieczny.
No bardzo trudno w ogóle w dotychczasowej historii tego rodzaju reżimów znaleźć takie przypadki, żeby wojsko i struktury siłowe tak łatwo przeszły na stronę narodu. To bardzo, bardzo patetycznie i bardzo pięknie brzmi, natomiast w praktyce jest bardzo trudne do wykonania, bo no, te służby Wraz z upadkiem Łukaszenki te służby również mają bardzo dużo do stracenia i to, że z taką zaciętością, zajadłością milicja, OMON, KGB białoruskie prowadzi represje, prześladowania przeciwko uczestnikom demonstracji, że z taką zajadłością no, i przemocą odpowiada się na pokojowe demonstracje, no to pokazuje, że oni nie tylko bronią samego Łukaszenki, ale też wydaje mi się, że bronią swojej własnej pozycji, bo służby specjalne, służby mundurowe mają na Białorusi mają bardzo silną pozycję, no i ewentualne reformy, ewentualne zmiana władzy oznaczałyby, to by oznaczało również upadek ich, czy osłabienie ich pozycji. No i wydaje mi się, że oni tak mówiąc bardzo oględnie, że oni nie tylko biją w imieniu Łukaszenki, ale oni biją też w swoim własnym.
I jak to wszystko się skończy, jak długo potrwają protesty na Białorusi, jak długo starczy determinacji białoruskiej opozycji, która, przypomnijmy, została odznaczona Nagrodą Sacharowa przez Parlament Europejski, nagroda, która zostanie wręczona jeszcze w grudniu. No, będziemy oczywiście o tym mówić, także w naszym programie o Białorusi. Tyle na dzisiaj. Teraz chciałbym, żebyśmy się z naszym gościem przenieśli na Litwę, tematycznie oczywiście, gdzie dziś odbywa się druga tura wyborów parlamentarnych. Pierwsza tura sprzed 2 tygodni, 11 października, no, przyniosła pewne zaskoczenie, no ale też czekamy na to ostateczne rozstrzygnięcie. Ale zacznijmy od tego, ten wątek, co wiemy po pierwszej turze wyborów parlamentarnych na Litwie.
Mamy do czynienia z taką typową dla Litwy sytuacją, gdzie największą zagadką zawsze pozostaje wynik wyborów w okręgach jednomandatowych. No, to jest efekt tego specyficznego systemu wyborczego.
No właśnie, bo tam jest system mieszany, mieszana ordynacja wyborcza w 141-osobowym jednoizbowym parlamencie, 70 posłów wybieranych jest z list partyjnych, pozostała część, czyli 71, w okręgach jednomandatowych. Obowiązuje też próg wyborczy 5-procentowy.
Tak, i te wyniki w wyborach w okręgach jednomandatowych są trudne do przewidzenia, bo sondaże przedwyborcze, one wskazują na to, kto może wygrać w wybory z list partyjnych. Natomiast na poziomie całej Litwy, natomiast na poziomie poszczególnych miejscowości, gdzie są okręgi jednomandatowe, no już te wyniki są trudniejsze do przewidzenia i tutaj trzeba brać pod uwagę strukturę społeczną danego regionu, danego okręgu, historię wyborczą w danym okręgu, jakie tam panują nastroje, czy bardziej prorządowe, czy antyrządowe, czy bardziej się tam ceni lewicę, czy prawicę. I na tej podstawie można ewentualnie prognozować, ale to też bardzo może być bardzo niecelne, można ewentualnie prognozować ten końcowy rezultat. No, mamy tutaj do czynienia w tym momencie z taką sytuacją, że w bodajże 25 okręgach wyborczych, o ile dobrze pamiętam, lub 26, dojdzie do bezpośredniej konfrontacji pomiędzy największą siłą opozycyjną, czyli Związkiem Ojczyzny, tą partią, która wygrała w tej części z list partyjnej. A przeciwko nim będą występować kandydaci rządzącego Litewskiego Związku Rolników i Zielonych, więc to będzie tak naprawdę w tych 20 kilku okręgach jednomandatowych, no, można to nazwać takim plebiscytem na temat oceny działalności rządu.
No ale właśnie, to jeszcze jakby wracając do samej pierwszej turze, skoro mówi pan swojego rodzaju plebiscycie, czy to poparcie, no bo w tej pierwszej turze największe poparcie blisko 25% i zdaje się 23 mandaty zdobył Związek Ojczyzny Litewskich Chrześcijańskich Demokratów. No a rządzący drugie miejsce 17,5% i 16 mandatów. To oznacza, że tutaj opozycja wzięła górę, przynajmniej w tej pierwszej turze.
Wydaje mi się, że tutaj trzeba brać pod uwagę to, że Związek Ojczyzny jest partią, która się cieszy dużą popularnością w dużych miastach, przede wszystkim w Wilnie i Kownie. I to mieszkańcy tych miast, którzy licznie stawili się do głosowania, zadecydowali właśnie o zwycięstwie tej partii. Oni również dość licznie głosowali na Liberalną Partię Wolności, która odniosła nadspodziewanie dobry wynik, bo to jest partia, której wróżono, że może balansować na granicy progu wyborczego a nawet może go nie przekroczyć, a o ile dobrze pamiętam, to 9% zdobyła i no, ma całkiem przyzwoity wynik. Ale to są właśnie dwie partie takie centroprawicowe, czy nawet centrowe, w pewnych kwestiach nawet progresywne, więc cieszące się popularnością wśród mieszkańców miast, ludzi dobrze sytuowanych, dobrze wykształconych, natomiast raczej niespecjalnie popularne na prowincji. Tam górę bierze Litewski Związek Rolników i Zielonych, który to opiera raczej swoją kampanię na takim budowaniu niechęci do wielkomiejskich elit i na takim graniu też na różnych sentymentach za czasami radzieckimi, kiedy no, była za czasami lepszego takiego poczucia bezpieczeństwa socjalnego. I tutaj widać takiego rodzaju dychotomię, czy taki duopol, aczkolwiek tam na Litwie ta polaryzacja jeszcze nie jest tak głęboka jak w innych krajach europejskich, jak na przykład w Polsce. No niemniej jednak zarysowują się pewne podziały, które oddziałują na scenę polityczną.
Wpływ pandemii koronawirusa także widać w tych wynikach pierwszej tury, to znaczy należy się doszukiwać, że jakieś niezadowolenie społeczne i oskarżenie pod adresem właśnie rządzących mogło tu mieć jakiś wpływ na te wyniki?
Myślę, że nie aż tak duży, bo ten temat epidemii i walki z epidemią nie był szczególnie obecny w samej kampanii wyborczej, być może tylko...
Chociaż były też kontrowersje związane choćby z zakupami materiałów medycznych różnego rodzaju, tam też się rozpisywały media na ten temat, były ataki pod adresem władz.
Tak, z tym, że tutaj akurat bym to po prostu zapisał na konto takiego ogólnego wizerunku rządzącej partii, która miała już wcześniej, jeszcze przed czasami koronawirusa, były już podobne przypadki różnych nieprawidłowości, nadużyć, więc ta, szczególnie właśnie w dużych miastach Partia Zielonych i Rolników ma taki wizerunek ugrupowania, które no, jest trochę zamieszane w różne niejasne interesy, więc to raczej ta sprawa nieprawidłowości przy zakupie materiałów, no to mogło tylko pogłębić nieufność tych właśnie raczej wielkomiejskich środowisk i tak już niechętnych rządzącej partii. Natomiast raczej nie miało zbyt dużego wpływu to na to, jak zachowywali się wyborcy na wsi, w małych miasteczkach.
O tych wyborach i o wynikach pierwszej tury wyborów parlamentarnych dziś rozmawiamy z Dominikiem Wilczewskim, dziennikarzem, redaktorem Przeglądu Bałtyckiego. Na początku naszej rozmowy rozmawialiśmy także o Białorusi, ale kontynuując wątek litewski, będziemy kontynuować ten wątek w drugiej części naszej rozmowy, do której wracamy za kilka chwil.